Moi drodzy, ostatni, trzeci dzień naszego spotkania, Dni Kolubiańskich. Przypomnę temat wezwania, by rozświetlić ciemności. To temat Rycerstwa Niepokalanej na ten rok, zaproponowany nam przez Radę Międzynarodową i próbujemy nad tym tematem się pochylać. Wczoraj pani Iwona Zielonka, pani doktor, pokazała nam walkę dobra ze złem w Piśmie Świętym. Pani Teresa von Torcichy z Państwowego Muzeum Auschwitz pokazała nam przykłady świadków nadziei w ciemnej nocy okupacji. Ojciec Paulin Sotowski pokazał nam, przybliżył nam jeszcze raz męczeństwo świętego Maksymiliana i reperkusje jego w życiu pana Franciszka Gajowniczka. No i chyba najmocniejszy akcent wczorajszego dnia, Arturo Mari, który dał bardzo osobiste i poruszające świadectwo o świętości Jana Pawła II, tej codziennej świętości. Dziś naszym ostatnim gościem jest ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Grzegorz jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, jest teologiem dogmatykiem ze specjalnością mariologia, pneumatologia i chrystologia. Jest kierownikiem Katedry Mariologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prodziekanem Wydziału Teologicznego tegoż Uniwersytetu, kierownikiem Wydziału Naukowo-Badawczego w Kolbianum w Niepokalanowie, o którym też zechce nam dwa słowa powiedzieć. Pełnił również funkcję prowincjała prowincji warszawskiej w latach 2000-2008. Ojca Grzegorza zaprosiliśmy z tematem, myślę, bliskim jego sercu, gwiazda zaranna zwiastująca świt zmartwychwstania. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, o kogo w tym temacie chodzi. Bardzo prosimy.
Bardzo dziękuję ojcu Piotrowi za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być. To może jednak jeszcze pomódlmy się do Matki Bożej, pierwszą, żeby otworzyła nasze serca i Duch Święty. Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj,
Synowi swojemu
nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa,
zmiłuj się nad nami.
Niepokalane serce Maryi,
módl się za nami.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować ojcu Piotrowi za zaproszenie. Zawsze z radością tutaj przybywam. Tytuł referatu, o który ojciec Piotr poprosił, to Maryja, gwiazda zaranna zwiastująca świt zmartwychwstania. Ten tytuł wpisuje się w cały temat sympozjum, ale także jesteśmy w okresie wielkanocnym, więc na żywo w sercach mamy też przeżycia Triduum Paschalnego, radości zmartwychwstania. Najpierw wprowadzenie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii wszechświata. Nadaje ono sens naszej ludzkiej egzystencji, jest światłem rozświetlającym drogę naszego życia. Symbolika ciemności światła była obecna w sposób wyraźny w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Trzem godzinom agonii Syna Bożego na krzyżu towarzyszyły ciemności, mimo iż był to czas od południa do godziny trzeciej. Z kolei pierwsze spotkania ze zmartwychwstałym dokonały się trzeciego dnia o świcie. Słońce rozświetlające poranek Wielkiej Nocy stało się symbolem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, zwycięstwa światła nad mocami ciemności. Także na przykład w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy niewiasty przychodzą do grobu, anioł, który odsunął kamień, Mateusz pisze, że jaśniał jak błyskawica, więc ta jasność, która towarzyszy, to już po zmartwychwstaniu było, prawda, ale ten symbol zmartwychwstania, ta jasność tego anioła. W liturgicznej celebracji Wigilii Paschalnej pierwszym istotnym elementem obrzędów jest liturgia światła. Symbolizujący Zbawiciela Paschał rozświetla przejmujący mrok nocy. Światło Chrystusa wydobywa nas z mroku grzechu, śmierci, zagubienia i rozświetla naszą drogę, nadając kierunek i sens naszemu życiu. W czasie Paschy Chrystusa najtrudniejszy dla Jego uczniów był chyba nie tyle okres męki i śmierci Chrystusa, bo może jeszcze mieli nadzieję, że Chrystus zejdzie z krzyża, że dokona cudu, ale chyba najtrudniejszy był okres właśnie od śmierci do zmartwychwstania. Była to najcięższa próba wiary. Wiemy, że poza świętym Janem wszyscy uciekli, gdzieś z daleka obserwowali mękę Chrystusa. Ale nawet święty Jan, jak czytamy w czasie rezurekcyjnej mszy porannej, prawda, kiedy dopiero przybiegł do grobu ze świętym Piotrem, on pisze, ujrzał i uwierzył. Dopiero wtedy ten umiłowany uczeń uwierzył. Więc wiemy, że to była najcięższa próba wiary, której zostali poddani wszyscy, którzy Pana Jezusa kochali, którzy za Nim szli. Starożytna tradycja Kościoła podkreśla, że jedyną osobą, która nie zwątpiła i z nadzieją czekała na Wielką Sobotę, na cud zmartwychwstania była Najświętsza Maria Panna. Zauważmy, że nie ma jej wśród kobiet, które rano idą do grobu z olejkami, z wonnościami, bo Maria wierzyła, że nie trzeba będzie namaszczać ciała swojego Syna. Dlatego do dzisiaj Maria pozostaje dla nas wzorem niezachwianej wiary i nadziei w oczekiwaniu na cud zmartwychwstania. Dlatego nie tylko w kontekście Adwentu, ale także w kontekście zmartwychwstania możemy ją nazywać gwiazdą zaranną. Jej wiara i nadzieja zwiastują bowiem, wbrew ludzkiej nadziei, ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. Jej wiara i nadzieja rozświetlają mrok Wielkiej Soboty i są zapowiedzią pełnego blasku wielkanocnego poranka. W niniejszym referacie pragnę więc ukazać, jak Maria także dziś dla nas, chrześcijan XXI wieku, jest gwiazdą zwiastującą ostateczne zwycięstwo Boga i Jego Mesjasza, Jezusa Chrystusa nad szatanem, grzechem, śmiercią. Moje przedłożenie będzie składało się z trzech części. Najpierw zwrócimy uwagę na zmaganie się światła i ciemności, zarówno w aspekcie biblijnym, jak i sytuacji współczesnego świata, podkreślając, że tylko Chrystus zmartwychwstały może dziś wyrwać świat z obłędu grzechu, śmierci, panowania mocy ciemności. Z kolei w części drugiej zostanie przybliżona postać Maryi jako zwiastunki i służebnicy światłości, jako tej, której wiara rozświetla mrok Wielkiej Soboty. I wreszcie w ostatniej części zwrócimy uwagę na to, jak Maria dziś przygotowuje nas na ostateczne spotkanie z Panem Jezusem, jak przygotowuje nas na nasze zmartwychwstanie, na spotkanie z Chrystusem, który jest światłością świata. A więc najpierw pierwsza część, zmaganie się światła z ciemnością. Zapewne tu pewne odniesienia czy powtórzenia będą do referatu pani Iwony Zielonki, ale to tylko u mnie jest to tylko taki wprowadzający element. Otóż pojęciem światła określamy fizyczną przyczynę, dzięki której możemy coś dostrzec oczami naszego ciała. Ciemność jest przeciwieństwem światła, czyli jest brakiem światła. Sprawia, że nic nie widzimy. I pierwszy podpunkt, biblijna symbolika światła i ciemności. W Piśmie Świętym symbolika ciemności i światła jest obecna wielokrotnie, poczynając od pierwszej księgi Starego Testamentu, gdzie oddzielenie świata od ciemności było pierwszym aktem stwórczym Boga w Księdze Rodzaju. aż po ostatnią księgę Nowego Testamentu, Apokalipsę, gdzie światłem nowego stworzenia będzie sam Bóg. Nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi. Jak w życiu ziemskim niemożliwe jest życie bez światła, zarówno jeżeli chodzi o nasze dłuższe funkcjonowanie, poruszanie się, wykonywanie różnych czynności samodzielnie. Tak samo jeżeli chodzi o zdobywanie pożywienia, no rośliny nie urosną bez słońca, bez światła. Tak samo i w życiu duchowym niemożliwe jest życie bez prawdziwego i jedynego światła, a tym światłem jest Pan Bóg. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie Pan Bóg jest nazywany wiele razy światłością. Także często Jego objawieniom towarzyszy wyjątkowe światło, jakaś nieziemska światłość, chociażby w niektórych objawieniach u proroków, powołaniach proroków. Bóg jednak rozświetla drogi ludzkie nie tyle blaskiem widzialnych dla oczu lamp, żarówek, luksów, byśmy powiedzieli, ile blaskiem prawdy, veritatis splendor. Czyni to przede wszystkim swoimi przykazaniami i swoim prawem, aby człowiek, trzymając się ich, tak jak wędrowiec pochodni czy lampy, szczęśliwie dotarł do domu Ojca. I to jest to światło, które daje nam Pan Bóg, Jego przykazania, Jego prawo, aby one rozświetlały naszą drogę i w tym świetle, abyśmy doszli do domu Ojca. Chrystus, który przyszedł zbawić wszystkich ludzi, już w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, jako sługa Pański, został nazwany światłem na oświecenie pogan. Zachariasz w kantyku, który dzisiaj rano w czasie juczni odmawialiśmy, nazywa Chrystusa Mesjasza wschodzącym słońcem, które przyjdzie, aby oświecić tych, co mieszkają w mroku i cieniu śmierci. W Ewangelii świętego Jana Pan Jezus wielokrotnie nazywa siebie światłem świata. Mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło i życia. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia objawił rąbek swej chwały i światłości, w której przebywa jako Bóg. Stało się to na górze przemienienia, gdy, jak pisze Mateusz, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Wydarzenie to miało umocnić wiarę uczniów w Jego boskość, aby przetrwali trudny czas Jego męki i śmierci. Wspomnienie chwały Chrystusa i Jego jasności miało być zapowiedzią tej chwały i tego blasku, w którym Chrystus żyje po zmartwychwstaniu i do którego my jesteśmy także powołani. Przeciwieństwem światła, którym jest Bóg i który rozświetla ludzką pielgrzymkę do domu Ojca, jest szatan. Jego pierwotnym powołaniem było zanoszenie Bożego światła innym stworzeniom, stąd jego nazwa Lucyfer, niosący światło. Buntując się jednak przeciw Bogu, z anioła światła stał się aniołem ciemności. Zamiast nieść prawdę i miłość, podsunął ludziom kłamstwo, grzech, bunt przeciw Bogu, pychę. Chcąc ukryć swoje prawdziwe antyboże działanie, posługiwał się i posługuje nadal podstępem i kłamstwem. Boi się prawdziwego światła, światła prawdy, pozostając księciem fałszu i ciemności. Szatan, kusząc ludzi, pragnie odciągnąć ich od Chrystusa, który jest światłem. Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówi w rozmowie z Nikodemem. To słowa Pana Jezusa. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. To słowa z Ewangelii świętego Jana, Pana Jezusa. Drugi podpunkt tej części, ciemności współczesnego świata. Przytoczone wyżej słowa Pana Jezusa, choć wypowiedziane 2000 lat temu, niestety nadal są aktualne. Niestety nadal ogromne rzesze ludzi bardziej miłują ciemności niż światło, bo ich uczynki są złe. Dopuszczając się nieprawości, uciekają od światła, aby ich uczynki nie wyszły na jaw. Boją się prawdy. Uciekają przed Bogiem, a kierują się w stronę szatana. Obserwacja współczesnego świata, chociażby tylko analiza wiadomości przekazywanych przez media, jakie co dzień do nas docierają, pozwala stwierdzić, jak wiele zła dokonuje się w świecie. Zło jest głośne, stąd niekiedy ten nadmiar zła napawa nas przerażeniem. Obserwując zło, dostrzegamy, że ludzie, którzy je popełniają, tkwią w mroku i ciemności, bo są daleko od Pana Boga. I teraz trzy aspekty tych ciemności, zwłaszcza w czasach współczesnych. Ciemność synonimem stanu ludzkiego zagubienia. Ciemność, w której żyje tak wielu współczesnych ludzi, pokazuje stan całkowitego zagubienia przez człowieka sensu i celu życia. Brak światła sprawia, że człowiek porusza się po omacku. Nie wie, w którą stronę ma skierować swoje kroki. Nie wie, co go za chwilę może spotkać. To samo można zauważyć na płaszczyźnie dokonywania przez człowieka wyborów. Relatywizm etyczny i moralny, który z coraz większą siłą atakuje poszczególne społeczeństwa, sprawia, że brak jest jasnych drogowskazów, jak mamy żyć. Parlamenty państw coraz częściej na drodze głosowań decydują o tym, co ma być uznane za poprawnie polityczne, jest to mówione, że to jest dobre, a co jest niedopuszczalne. W podejmowanych decyzjach, które przecież stają się wiążące dla całych społeczeństw, nie bierze się coraz częściej ani trochę pod uwagę prawa Bożego i Bożych przykazań. Niestety także w Polsce ta sytuacja w sposób niebezpieczny się rozwija. Prawodawstwo państwowe narzucone przez obecny Sejm i prezydenta promują nie tylko antychrześcijańską ideologię gender i niszczenie normalnych rodzin, chociażby ten ostatni dokument podpisany, ale także dopuszczają zabijanie niewinnych osób poprzez coraz to leczniejsze aborcje czy poprzez zapłodnienie w probówce. Młodemu pokoleniu narzuca się przekonanie o tym, że dobrym jest to, o czym zadecyduje większość parlamentarna, a nie prawo dane przez Pana Boga, czy to w formie prawa naturalnego, czy to w formie dekalogu. Współczesny człowiek zaczyna więc często przypominać niewidomego, który nie wie, w którą stronę ma się zwrócić i idzie tylko za tymi, którzy głośniej, zwłaszcza przez media, krzyczą. I ten człowiek często zwalnia siebie z konieczności posługiwania się rozumem i oceniania różnych patologii społecznych w świetle prawa danego przez Stwórcę. Drugi aspekt to ciemność synonimem stanu grzechu. Pierwszy to synonim zagubienia, teraz stanu grzechu. Inną ciemnością współczesnego świata jest grzech. Przytoczone wyżej słowa Pana Jezusa z rozmowy z Nikodemem: każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków, te słowa w sposób tragiczny są aktualne. Współczesny człowiek stawia siebie na miejscu Pana Boga, samo uwielbia się, czyniąc swoimi bożkami pieniądz, sukces, sławę, doznania hedonistyczne czy możliwość panowania nad innymi. Dla tych pseudowartości jest w stanie dopuścić się najgorszych nieprawości. Nie chcąc, by na jaw wyszły jego prawdziwe intencje, ucieka od prawdy i Bożego światła. Walczy z Kościołem, który wypomina mu grzechy. Nie zaznaje jednak spokoju, bo często sumienie wyrzuca mu ten grzech. Skutkiem grzechu jest rozpad rodzin, wojny, jawne prześladowanie chrześcijan, wykorzystywanie innych ludzi, współczesne formy niewolnictwa, traktowanie ludzi jak przedmiotów, zwłaszcza brak troski o życie dzieci nienarodzonych i ludzi starszych. I trzeci aspekt – ciemność jako uprzywilejowany stan ataku szatana. Diabeł, który jest ojcem kłamstwa i nieustannie chce odciągać ludzi od Pana Boga i kierować w objęcia grzechu lub ciemności. Dla niego brak prawdy – Moralne i etyczne zagubienie człowieka, promowanie stanu grzechu, w jakim żyje ludzkość, jest wymarzonym stanem, jest środowiskiem, w którym diabeł się bardzo dobrze czuje. Wie, że najwięcej osiągnie, gdy z życia publicznego usunie jasne drogowskazy prawa Bożego i Ewangelii, gdy jak najbardziej utrudni Kościołowi możliwość rozświetlania mroków ludzkiej egzystencji. Kiedy patrzymy na ogrom kłamstwa i manipulacji, z jakim mamy do czynienia w ostatnich kilku latach, choćby w większości polskich mediów, to możemy ulec przekonaniu, że po raz kolejny szatanowi udaje się zgasić blask prawdy, tak jak to udawało mu się w różnych systemach totalitarnych, zwłaszcza w czasach nazizmu czy komunizmu. Wyraźnie widać, że walka z Kościołem wkracza na nową, bardzo dobrze zorganizowaną fazę, aby usunąć bądź maksymalnie zmarginalizować oddziaływanie Kościoła i Ewangelii na współczesnych ludzi. I trzeci punkt w tej pierwszej części, walka nocy ciemności ze światła z nocami ciemności. Zmartwychwstały Chrystus jako światłość świata. Opisana sytuacja, której jesteśmy świadkami, nie powinna nas przerażać, ale mobilizować do działania. W pewnym sensie jest ona bardzo zbliżona do sytuacji z roku 1917, gdy święty Maksymilian, widząc ataki masonerii, założył Rycerstwo Niepokalanej. Dziś te ataki są podobne, chociaż bardziej wyrafinowane. Różnica polega tylko na tym, że wówczas masoneria świętowała dwustulecie swojego istnienia, a dziś za rok będzie świętowała trzystolecie swojego istnienia. Od 2000 lat w tę walkę mocy ciemności z Bogiem wkroczył i nieustannie wkracza Chrystus zmartwychwstały. Poprzez swoją miłość aż do ofiary z życia odniósł on 2000 lat temu zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem, co nieustannie sobie przypominamy, zwłaszcza w tym czasie wielkanocnym, kiedy śpiewamy pieśń zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Tak jak już to zostało wspomniane we wstępie, temu zwycięstwu towarzyszyła symbolika ścierania się ciemności ze światłem. Noc zdrady i uwięzienia Chrystusa oraz nadzwyczajne ciemności, które towarzyszyły 3 godzinom agonii Chrystusa wraz z trzęsieniem ziemi, rozdartą zasłoną w przybytku świątyni jerozolimskiej, nie tylko były znakiem od Boga dla ludzi, mówiącym o grzechu ludzi, o grzechu bogobójstwa. One, te ciemności, mogły być odebrane także jako znak triumfu szatana nad Mesjaszem, że to są te ostatnie godziny Mesjasza. To triumf szatana, triumf nad prawdą i miłością, którą przyniósł Syn Boży. Po ludzku wydawało się, że ten triumf ciemności i kłamstwa nad światłem i prawdą jest ostateczny. Potwierdzeniem tego stała się łapówka, którą otrzymali żołnierze, aby zaprzeczać prawdzie zmartwychwstania. Ale pomimo podmiętych rozwiązań, zarówno siłowych, czyli wojskowa straż rzymska przy grobie Pana Jezusa, jak i propagandowych, rozpowszechnianie kłamstwa o tym, że uczniowie wykradli ciało Jezusa, prawda i jej blask zwyciężyły. Chrystus powstaje z martwych, odnosząc zwycięstwo nad szatanem, nienawiścią, grzechem, piekłem, kłamstwem i fałszywą propagandą. Blask prawdy i miłości bijący ze spotkań z Jezusem zmartwychwstałym przezwycięża wszelką ciemność rozsiewaną przez szatana i jego sługi. Światło zmartwychwstania rozświetla serca wylęknionych apostołów i innych uczniów i uczennic Chrystusa. Po 50 dniach zstępuje na nich Duch Święty, który uzdalnia ich do tego, aby światło prawdy o zmartwychwstaniu, pokonaniu szatana i naszym zbawieniu głosić wszystkim narodom. Uczniowie z ludzi lękliwych i przerażonych stają się odważnymi głosicielami Chrystusa i w większości potwierdzają swą wiarę i miłość do zmartwychwstałego męczeństwem. Ta historia Kościoła, której początek dały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, trwa nadal. Ta nieustanna walka mocy ciemności z Bogiem i Jego uczniami powtarza się niemal w każdym pokoleniu. Tak było w czasie prześladowań Kościoła w okresie Cesarstwa Rzymskiego i w okresie barbarzyńskich najazdów. Tak było w czasach różnych rewolucji, francuskiej, bolszewickiej, rewolucji w Meksyku, Hiszpanii, w Chinach. Tak było za czasów prześladowania Kościoła przez hitleryzm, czy obecnie, gdy tysiące chrześcijan giną z rąk dżihadystów, tylko dlatego, że są uczniami Chrystusa. Fakt bycia chrześcijaninem wpisany jest bowiem powołanie do męczeństwa. Aby być solą ziemi i światłem świata umieszczonym na górze, do czego wzywa nas sam Pan Jezus, potrzebna jest odwaga, bezkompromisowość i gotowość do złożenia z siebie największej ofiary. Chrystus, będący Bogiem z Boga i światłością ze światłości, wzywa nas do tego, abyśmy tak jak tysiące Jego uczniów czy miliony, tak jak święty Maksymilian, byli gotowi nieść światło Chrystusa wszystkim ludziom, abyśmy nie bali się wkraczać z tym światłem wszędzie tam, głosząc ludziom prawdę o wiecznym zbawieniu. Nawet jeżeli trzeba będzie za to zapłacić najwyższą cenę, jak uczynił to święty ojciec Maksymilian Kolbe, jak uczynili to już wkrótce błogosławieni ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, i jak czynią to tak liczni współcześni męczennicy. Teraz część druga. Maryja jako zwiastunka i służebnica światłości, którą jest Jezus. Maryja, rodząc Syna Bożego, przyniosła nam światłość świata. Całą swoją misją i życiem wskazywała i wskazuje nam na tę światłość i jest służebnicą tej światłości. Pierwszy podpunkt. Misja Maryi w tajemnicy wcielenia. W kantyku Zachariasza słyszymy, że Chrystus przyjdzie na świat jako słońce, które rozświetli tych, co mieszkają w mroku i cieniu śmierci. W liturgii ta symbolika światła towarzyszy już bardzo wyraźnie obchodom tajemnicy wcielenia. Jednym z istotnych elementów Adwentu są tak zwane msze święte roratnie. Zapalona wówczas świeca, tak zwana roratka, posiada głęboką symbolikę. Zwróćmy uwagę na trzy aspekty tej symboliki. Po pierwsze, ta świeca jest znakiem oczekiwania na przyjście Pana. Sam Pan Jezus mówi: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących na przyjście swego Pana. A więc ta świeca przypomina, że cała ludzkość przez pokolenia oczekiwała na przyjście Mesjasza. Światło roratki symbolizuje to oczekiwanie. W sposób szczególny jest symbolem Maryi, która w scenie zwiastowania jawi się jako reprezentantka narodu wybranego i całej ludzkości, jako córa Syjonu, która oczekuje i przyjmuje do swego serca i łona Zbawiciela. Po drugie, to przyjście Jezusa do serca i łona Maryi dokonało się dzięki jej wierze. W przeciwieństwie do Zachariasza, Maryja uwierzyła bezgranicznie Bogu. Uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I stała się Matką Syna Bożego za sprawą Ducha Świętego. Świeca roratnia i jej światło symbolizują więc też wiarę Maryi. Wiarę, która nie ulega ciemności nocy, która karmi się Bożą obietnicą, Bożą miłością i Bożą wszechmocą. A więc ta świeca roratnia jest także tym symbolem wiary, płomienia wiary Maryi. Po trzecie wreszcie, ta zapalona świeca symbolizuje również Maryję w jej stanie błogosławionym, po poczęciu Jezusa, kiedy ma już w Symeonie ukrytego Zbawiciela światłość świata i czeka na Jego narodzenie, by tę światłość świata okazać światu. W tym kontekście Maryja w hymnach ojców Kościoła i liturgii jest nazwana gwiazdą zaranną. Tutaj ojciec Piotr już w czasie juczni, po juczni wyjaśnił, też do tego tutaj się odwołuje. To porównanie właśnie nawiązuje do gwiazdy, która tuż przed wschodem słońca świeci jaśniej od innych gwiazd i jest zapowiedzią nadchodzącego świtu, że za chwilę wzejdzie słońce. Ojcowie Kościoła też używają określenia, nazywają Marię zorzą bądź jutrzenką, właśnie ten świt przed wschodem słońca, ten blask jasny, ta jutrzenka, to Maryja poprzedzająca wschód słońca, czyli przyjście Chrystusa. Przyjście na świat Maryi i jej misja poprzedziło narodzenie Chrystusa, tak jak gwiazda zaranna poprzedza wschód słońca. Ona, nosząc przez 9 miesięcy w swym łonie Chrystusa, zapowiada Jego narodzenie. Ten obraz Maryi jako gwiazdy jest dziś bardzo popularny, gdy patrzymy na nią i nazywamy ją gwiazdą nowej ewangelizacji. Miałem zaszczyt mówić tutaj do Państwa o tym w Harmężach rok temu, właśnie kiedy też ten obraz Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji, patrzyliśmy na ten obraz. Przypomnę tylko, że święty Jan Paweł II, a za nim kolejni papieże, nazywają Maryję gwiazdą nowej ewangelizacji. Ta metafora nawiązuje nie tylko do tego, że Maryja trzyma w rękach i ukazuje nam Chrystusa żywą Ewangelię, tak jak na tym obrazie Dini Bellotti, ale nazywanie Maryi gwiazdą nawiązuje też do wielowiekowej praktyki poszukiwania i odnajdywania właściwej drogi przez wędrowców i marynarzy na podstawie układu gwiazd, zwłaszcza gwiazdy polarnej. I tutaj Maryja, która wskazuje nam Chrystusa i pokazuje w praktyce, jak żyć Ewangelią, jawi się nam właśnie jako ta gwiazda, która w ciemnościach świata, jakie dzisiaj nas otaczają, wskazuje nam drogę do portu zbawienia, do Chrystusa. Drugi paragraf. Maryja wzorem pielgrzymowania w wierze aż do końca, Wielka Sobota dniem wiary Maryi. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Bóg rozświetla drogę człowieka światłem swojego prawa i swoich przykazań, aby ten doszedł do ostatecznego celu swej wędrówki do domu Ojca. Ze strony człowieka dostrzeżenie i rozpoznanie tego światła dokonuje się poprzez wiarę i nadzieję. Człowiek, ufając Panu Bogu, przyjmuje Jego nakazy za słuszne i postępując zgodnie z nimi, kroczy w świetle wiary, kroczy drogą wiary, która ma go doprowadzić do ostatecznego celu, do Boga, który jest wiecznym szczęściem zbawionych. To światło wiary nieustannie towarzyszyło Maryi w jej życiowej pielgrzymce. Poczynając od zwiastowania, Maryja zawsze pamiętała, zwłaszcza w chwilach największych prób, o słowach, które przekazał jej anioł Gabriel, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to, myślę, dla nas także, zwłaszcza w chwilach trudów, kłopotów, czy nawet jakiejś depresji, załamania, warto te słowa przypominać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo On jest Bogiem. Gdy patrzymy na życie Maryi, na życie świętej rodziny, to dostrzegamy, że cały szereg trudnych wydarzeń, które wymagały od Maryi i świętego Józefa bezgranicznej wiary i zaufania Panu Bogu. Takiej wiary już wymagały chociażby same okoliczności Bożego Narodzenia, brak miejsca w gospodzie, skrajne ubóstwo narodzin Syna Bożego. Próbą wiary był rozkaz Heroda, wydający wyrok śmierci na małego Jezusa i jego rówieśników. Próbą wiary była przymusowa ucieczka i pobyt świętej rodziny na emigracji w Egipcie. W duchu wiary i z pokorą Maryja przyjęła słowa 12-letniego Jezusa odnalezionego w świątyni, których do końca nie rozumiała. Maryja zaczyna zauważać, że jej syn przekracza normalne schematy zachowania i ona nie jest już w stanie dokładnie go zrozumieć. Pamiętamy, ewangelista pisze, że rodzice nie rozumieli tego wszystkiego. Więc Maryja musi zaakceptować pozorne sprzeczności. Z jednej strony dziecięce posłuszeństwo i poddanie Jezusa, z drugiej zaś strony Jego wzrastającą ciągle autonomię, której motywem jest bycie w sprawach Ojca. Staje więc przed tajemnicą swego Syna, której do końca nie rozumie, chociaż wie, że jest Synem Boga. Pozostaje więc jej tylko wiara i zachowywanie tych spraw w swoim sercu. I tu święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater bardzo właśnie pięknie ukazuje tę pielgrzymkę wiary Maryi przez całe życie. Kolejny epizod ewangeliczny, mianowicie cud w Kanie Galilejskiej, pozwala nam wnioskować, że największy krok w swojej pielgrzymce wiary Maryja uczyniła w czasie ukrytego życia Jezusa. O ile podczas znalezienia Jezusa w świątyni nie rozumiała jeszcze, co znaczy być dla Jezusa w sprawach Ojca, o tyle w Kanie jej wiara ma w mocy posłanictwo jej Syna jest tak duża, że prowokuje pierwszy syn Jezusa. Słowami nie mają już wina, a zwłaszcza zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja daje wyraz mocy swej wiary. Jest to wyraźne świadectwo wiary, bo przecież dotąd nie widziała ona żadnego cudu zdziałanego przez swojego syna. Kana była początkiem znaków Jezusa. I to też taki drogowskaz dla nas, że tak naprawdę nasza wiara najbardziej wzrasta w codziennym szarym życiu, w wykonywaniu codziennych obowiązków, wierności Panu Bogu, nie w jakichś spektakularnych wydarzeniach, chociaż też są czasami potrzebne i zdarzają się, ale najwięcej postępujemy w wierze, wykonując obowiązki swojego stanu w jedności z Panem Bogiem, służąc, kochając innych. Jednak największym świadectwem wiary Maryi jest jednak jej wytrwała obecność u boku konającego syna. Tu pielgrzymująca wierze Maryja zostaje poddana najtrudniejszej próbie. U stóp krzyża przypomina ona ojca naszej wiary, Abrahama, który zawierzył Bogu aż do tego stopnia, że był gotów złożyć w opierze całopalnej własnego syna Abrahama. Ofiarował go Bogu, jedynego syna, choć wiedział, że rozumiejąc po ludzku, tym gestem niweczy obietnicę Boga o licznym potomstwie, bo przecież był już w podeszłym wieku. Ale Bóg przez wzgląd na wiarę Abrahama odwołał w ostatniej chwili tę egzekucję. Druga egzekucja, ta, której przypatruje się Maryja, także niweczy po ludzku rzecz biorąc wyobrażenia o nowym królestwie i zbawieniu, jakie miał przynieść Jezus. Wielki Piątek i Wielką Sobotę Maryi pozostaje jedynie wiara, że cała misja jej syna nie była bezowocna, że Bóg potrafi dać życie i odkupienie ludziom pomimo śmierci Jezusa. Pozostaje jej tylko wiara, że słowa, które usłyszała na początku swej misji, dla Boga nie ma nic niemożliwego, wypełnią się do końca. Szczytowym momentem wiary stała się więc dla Maryi Wielka Sobota, Wielki Piątek po śmierci Chrystusa i Wielka Sobota. Według wielowiekowej tradycji Kościoła sobota po dniu śmierci Jezusa była dniem wiary Maryi. Gdy ciało Jezusa pozostawało w grobie, a jego uczniowie rozproszeni i wątpiący, tylko Maryja zachowała nienaruszoną wiarę w wypełnienie się zapowiedzi zmartwychwstania. Ta sobota, pisze jeden ze współczesnych teologów, jest wypełniona wiarą Maryi, jakby cała wiara Kościoła skupiła się w niej. Podczas gdy ta wiara zaciemniła się we wszystkich, jedynie Maryja, pierwsza wierząca, podtrzymywała jej płomień. Niewzruszona w ciemności, wytrwała w czasie próby. Właśnie na pamiątkę tej wiary Maryi, Wielką Sobotę, od wielu wieków w Kościele Zachodnim każdą sobotę uważa się za dzień poświęcony Matce Bożej. Owszem, teologowie też inne próbują znaleźć wyjaśnienia, na przykład, że tak jak sobota przygotowuje nas do niedzieli, tak Maryja prowadzi nas do Chrystusa. Też bardzo piękne wyjaśnienie. Natomiast jednak za najbardziej zasadne wydaje się to, że to jest pamiątka tej Wielkiej Soboty. Dlatego każda sobota jest pamiątką Wielkiej Soboty, czyli wiary Maryi. Początki tej tradycji w Kościele Zachodnim sięgają IX wieku. Wówczas to irlandzki benedyktyn Alcuin w przygotowanym przez siebie sakramentarzu, który stał się obowiązującym w całym cesarstwie Karola Wielkiego, wprowadził całą serię mszy wotywnych na każdy dzień tygodnia. Przedostatni dzień tygodnia został poświęcony czci Krzyża Świętego, czyli piątek, a ostatni czci Maryi. Ta propozycja liturgiczna dość szybko rozprzestrzeniła się w Kościele do tego stopnia, że w XI wieku Bernold z Konstancji mógł twierdzić, to są jego słowa, prawie wszędzie co tydzień w piątek odprawia się mszę świętą o Krzyżu Świętym, a w sobotę o Matce Bożej. Nie dlatego, że jest to nakazane, ale z powodu własnej pobożności. Ta średniowieczna tradycja przez wieki kultywowana w Kościele łacińskim dotrwała aż do czasów obecnych. Także liturgiczna reforma Soboru Watykańskiego II potwierdziła ten prastary zwyczaj, wprowadzając tak do mszału, jak i do brewiarza formularze wotywne o Matce Bożej zaproponowane do odmawiania w sobotę. W tym kontekście możemy powiedzieć, że tak jak w Adwencie Maryja była gwiazdą zaranną zwiastującą narodzenie Mesjasza, tak w Wielki Piątek i Wielką Sobotę Maryja poprzez swoją niezachwianą wiarę staje się gwiazdą zaranną zwiastującą świt zmartwychwstania. Jej ufna wiara rozświetla mroki rozpaczy, w których tkwią uczniowie i uczennice Chrystusa. Lampa jej wiary jako jedyna płonie, oczekując poranka zmartwychwstania. I trzeci paragraf, Wielkanoc, świętem wiary Maryi. Pismo Święte milczy o Maryi, gdy relacjonuje wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Następny raz czytamy o niej dopiero po wniebowstąpieniu Pana, gdy widzimy ją, jak wraz z innymi uczniami oczekuje na zesłanie Ducha Świętego. Owszem, jest stara tradycja, że Pan Jezus spotkał się jako z pierwszą ze swoją matką po zmartwychwstaniu, natomiast w Piśmie Świętym nie mamy o tym relacji. Wobec wielkości faktu zmartwychwstania Syna matka pozostaje w cieniu. Tradycja Kościoła wydobyła jednak z tego cienia coś bardzo cennego, czego wyrazem stało się właśnie poświęcenie Maryi Soboty, dnia poprzedzającego cotygodniowe świętowanie zmartwychwstania. Tą cenną wartością jest zwrócenie uwagi na wiarę Maryi, która pomimo tragedii na Golgocie niewzruszenie każe jej czekać wielkanocnego poranka. Wielkanoc jest więc oprócz triumfu Chrystusa nad szatanem i śmiercią także świętem i triumfem wiary Maryi, a w niej świętem i triumfem wiary Kościoła i wiary każdego człowieka, który ufa Bogu wbrew ludzkim kalkulacjom. To, że tradycja Kościoła przypisuje właśnie Maryi wytrwanie w wierze w tych najtrudniejszych chwilach, nie jest pozbawione racji biblijnych. Całe jej życie było przepełnione bezgraniczną wiarą i zaufaniem Panu Bogu, o czym przed chwilą mówiliśmy. Zmysł wiary ludu Bożego, czyli tak zwany sensus fidei, przypisujący jej jedynej wytrwanie w wierze Wielką Sobotę, ukazuje ją jako gwiazdę zaranną, podtrzymującą płomień wiary w Boże obietnice i zapowiedzi samego Chrystusa. Każda sobota przypomina nam o tym. Jest wezwaniem do tego, abyśmy jak Maryja mocno trwali w wierze, oczekując świtu zmartwychwstania. Wielkanoc i zmartwychwstanie są triumfem i świętem Chrystusa Zmartwychwstałego, ale także świętem wiary Maryi, a w niej i z nią świętem wiary Kościoła, każdego chrześcijanina, który do końca wierzy Chrystusowi. Maryja uczy nas, aby nawet w najbardziej tragicznych sytuacjach podtrzymywać płomień wiary z ufnością, że on spotka się i rozbłyśnie nową mocą, gdy objawi się blask zmartwychwstałego Pana. I część trzecia, Maryja przygotowująca nas na ostateczne spotkanie z Panem, czy na drugie spotkanie z Panem, nasze spotkanie w momencie naszej śmierci i zmartwychwstania. Pierwszy paragraf, Maryja gwiazdą prowadzącą nas ku naszemu zmartwychwstaniu. Misja Maryi, która podtrzymywała wiarę rodzącego się Kościoła w wielkopiątkowy wieczór i całą Wielką Sobotę, nie skończyła się 2000 lat temu. Jak uczy nas ostatni sobór, tutaj cytat z Konstytucji Lumen Gentium, Maryja wzięta do nieba poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Koniec cytatu. Jedną z form tej troski o nas, braci i siostry i uczniów jej syna, jest to, że nieustannie daje nam przykład wiary, broni tej wiary i umacnia tę naszą ludzką słabą wiarę. Tak jak niegdyś swoją wiarą rozświetliła mrok Wielkiej Soboty, tak dziś również swoją wiarą i macierzyńską miłością rozświetla mroki, jakie ogarniają Kościół w jego pielgrzymce do ostatecznego spotkania z Panem, zanim nadejdzie dzień, gdy on sam będzie niegasnącym światłem nowej Jerozolimy. Właśnie w Apokalipsie czytamy: odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Więc w tej pielgrzymce, kiedy te ciemności nas tak nieraz ogarniają, czy sprawiają, że wątpimy, ta pamięć o tym, że naszym przeznaczeniem jest to światło, gdzie sam Bóg będzie światłem rozświetlającym nasze mroki. I On także tu rozświetla mroki naszego życia. Nas również ogarnia nieraz rozpacz i mrok, tak jak Wielki Piątek i Wielką Sobotę ogarnęły uczniów i uczennice Chrystusa. My też może nieraz obserwując to, co się dzieje wokół nas, widząc zwycięstwo kłamstwa, nienawiści, mocy ciemności, mówimy jak uczniowie w drodze do Emaus, a myśmy się spodziewali czegoś innego. Nieraz być może tak jak oni, tak jak Tomasz, wątpimy w zmartwychwstanie Chrystusa, w nasze zmartwychwstanie, w ostateczne zwycięstwo Boga nad grzechem, kłamstwem i szatanem. Maryja jednak nie zostawia nas samych, nieustannie rozświetla nam ten mrok, ukazując nam swojego Syna i nasze ostateczne przeznaczenie. Ona, która jest w niebo wzięta, cieszy się już chwałą zmartwychwstania ze swoim Synem. Ona przypomina nam nieustannie ostateczny cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium określa to bardzo pięknym sformułowaniem. Tutaj cytat. Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła, mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie Dzień Pański, przyświeca ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy. Sam Sobór mówi, że Maryja dla nas pielgrzymujących świeci, rozświetla nam tę pielgrzymkę jako znak pewnej nadziei i pociechy. I to też wpisuje się w to, ten tytuł Maryja jako gwiazda zaranna oświetla na tę drogę do ostatecznego spotkania z Panem. Można powiedzieć, że Maryja jest zatem gwiazdą zaranną, zwiastującą nie tylko narodzenie Chrystusa, jak w Adwencie to wspominamy, nie tylko świt zmartwychwstania, jak w Wielką Sobotę, ale również świt naszego osobistego zmartwychwstania. Jej obecność w niebie jest dla nas umocnieniem w pielgrzymce wiary, bo pokazuje, że cel, jaki ona osiągnęła, jest dostępny również dla nas, że to jest realne, że to nie jest jakaś obietnica bez pokrycia. Ona już cieszy się tą chwałą jako nasza siostra w wierze. Ona pierwsza tam dotarła i my też tam wędrujemy. Tę swoją misję wspierania nas w wędrówce do domu Ojca Maryja wypełnia na kilka sposobów. Po pierwsze, jest dla nas wzorem wiary, nadziei i miłości. A to najlepsza forma pomocy w myśl rzymskiej zasady, że słowa uczą, a przykłady pociągają. O wiele więcej zdziałamy świadectwem, przykładem, niż tylko słowami. I Maryja przede wszystkim jest dla nas przykładem wiary. Po drugie, Maryja broni kraje chrześcijańskie przed atakami wrogów Kościoła. Mamy tego niezliczone przykłady w historii różnych krajów. W Polsce przykładem tej obrony naszej katolickiej wiary są chociażby cudowna obrona Jasnej Góry i wypędzenie protestanckich Szwedów z Polski, odsiecz wiedeńska i uratowanie Polski i Europy przed zalewem islamu, czy cud nad Wisłą i obrona Polski i Europy przed zalewem komunizmu. To chociażby takie trzy najważniejsze wydarzenia w historii Polski, ale w wielu krajach, chociażby i pod Lepanto, we Włoszech, znaczy obrona Europy przed papieństwa i całej Europy, religii przed atakiem islamu. Po trzecie wreszcie Maryja poprzez swoje modlitewne wstawiennictwo rozpala płomień naszej wiary, gdy ona gaśnie i gdy ten płomień wiary jest zagrożony, bo jej najważniejszą misją, tak jak w Kanie Galilejskiej, jest to, by uwierzyli w Jezusa Jego uczniowie. I to jest jej najważniejsza misja, którą pełni jako pośredniczka, jako nasza orędowniczka. Owszem, prosimy ją o wiele łask, darów, zdrowie, zdane egzaminy, szczęśliwe urodzenie dziecka i tak dalej, ale najważniejsze, to co ona nam wyprasza, to jest to, abyśmy tak jak uczniowie uwierzyli w Jezusa, czyli w Jezusie rozpoznali Mesjasza. Drugi paragraf tej części. Niewiasta z Fatimy obleczona w słońce, światłem i drogowskazem dla współczesnej ludzkości. W 12 rozdziale Apokalipsy świętego Jana, święty Jan opisuje wielki znak na niebie. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcowie Kościoła, także współcześni egzegeci, ten znak niewiasty obleczonej w słońce interpretują na 3 sposoby. Może tą niewiastą być Izrael, z którego narodził się Mesjasz, może nim być Maryja, matka Mesjasza i może być nim Kościół, który na przestrzeni wieków toczy walkę z szatanem, z tym apokaliptycznym smokiem. Interpretację Maryną spotykamy w liturgii, gdzie fragment ten jest odnoszony do wniebowzięcia Maryi, będącej znakiem nadziei dla pielgrzymującego ludu Bożego. To obleczenie w słońce może oznaczać i oznacza obleczenie w Chrystusa, czyli to, że Maria całkowicie należy do Chrystusa, który jest słońcem i uczestniczy w Jego chwale. Maryjną interpretację tego fragmentu Apokalipsy przypomniał światu błogosławiony papież Paweł VI, gdy 13 maja 1967 roku w 50. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie skierował do całego Kościoła adhortację apostolską noszącą tytuł Signum Magnum, czyli Wielki Znak. Oto jego słowa. Wielkim znaku, który na niebie ujrzał święty Jan Apostoł w owej niewieście obleczonej w słońce, święta liturgia Kościoła katolickiego nie bez słuszności widzi Najświętszą Marię Pannę, z łaski Chrystusa Odkupiciela, Matkę wszystkich ludzi. Koniec cytatu z Signum Magnum. Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, papież wezwał wszystkich wiernych do czynienia pokuty i zadośćuczynienia Bogu za popełnione grzechy. Oto jego słowa. Przyjęci więc pragnienie miłości i zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone świętości i sprawiedliwości Boga, a równocześnie ożywieni ufnością w Jego nieskończone miłosierdzie, powinniśmy przyjmować utrapienia duszy i ciała, aby odpokutować grzechy własne i naszych bliźnich i w ten sposób uniknąć podwójnej kary, tak zwanej kary potępienia i kary zmysłów, czyli innymi słowy, aby nie utracić Boga, dobra najwyższego i nie dostać się w ogień wieczny. Koniec cytatu papieża Pawła VI z Signum Magnum. Następnie papież, nawiązując do oddania świata niepokalanemu sercu Maryi w roku 42, które zmieniło losy II wojny światowej, zachęcił wszystkich wiernych do osobistego ponowienia tego aktu. Również słowa papieża Pawła VI. Zachęcamy wszystkich synów Kościoła, aby osobiście ponowili to poświęcenie się niepokalanemu sercu Matki Kościoła, aby też stwierdzając ten wspaniały znak pobożności, całym swym postępowaniem starali się coraz doskonalej wypełnić wolę Bożą, naśladować ze czcią Królowę Niebios i służyć jej w duchu synowskim. To Signum Magnum. Wiemy, że szczególnym papieżem fatimskim stał się święty Jan Paweł II. Po zamachu na swoje życie i cudownym ocaleniu za sprawą Matki Bożej Fatimskiej papież sięgnął po treść objawień Matki Bożej i tzw. tajemnic fatimskich i przystąpił do ich realizacji, do tego, co dotyczyło papieża, czego szczytowym momentem było oddanie świata i Rosji niepokalanemu sercu Maryi w roku 1984. Wiemy, że to oddanie zmieniło losy świata, doprowadziło do upadku komunizmu i Związku Sowieckiego. I rzeczywiście, jeżeli odczytujemy objawienia fatimskie w duchu wiary, to widzimy, że Pan Bóg posyła Najświętszą Marię Pannę, aby ona przygotowała nas na ostateczne spotkanie z Bogiem, zarówno w wymiarze naszego osobistego życia, naszej śmierci, naszego zmartwychwstania, jak także w wymiarze historii całej ludzkości. W opisach objawień, jakie zostawiła nam siostra Lucja w swoich wspomnieniach, element światła i słońca jest bardzo wyraźny. Zawsze zstąpieniom na ziemię Maryi w ciągu tych 6 miesięcy towarzyszy nieziemska jasność, której dzieci nie są w stanie opisać. Mają one jednak przeczucie, że to wspaniałe światło pochodzi od Boga, a światło towarzyszące obecności Maryi jest tylko zapowiedzią najwspanialszego światła, światła Bożej obecności. W kontekście naszego wykładu możemy powiedzieć, że Maryja, objawiając się w Fatimie, staje się podobnie jak w Adwencie i Wielką Sobotę za ranną gwiazdą zwiastującą prawdziwe słońce, jasność i chwałę samego Boga. Wyjątkowym wydarzeniem potwierdzającym prawdziwość objawień stał się tak zwany cud słońca w dniu 13 października 1917 roku. Potwierdził on, że Bóg jest Panem Wszechświata i sił natury i nawet gwiazda, dzięki której żyjemy, czyli słońce, jest posłuszna Jego nakazom i może zacząć się poruszać wbrew prawom natury. Objawienie fatimskie jest orędziem skierowanym do całej ludzkości. Od wypełnienia Bożych żądań skierowanych do ludzkości i papieży przez Maryję zależą nasze losy, nie tylko losy państw i narodów, ale także osobiste losy każdego z nas. Tak jak niegdyś Maryja poprzedziła i przyniosła ludzkości światłość świata Chrystusa, tak jak jej wiara rozświetliła mroki Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, tak i teraz przychodzi do nas ona jako gwiazda wskazująca ludzkości drogę ratunku, drogę powrotu do Boga. Jest gwiazdą poprzedzającą ostateczne nasze spotkanie z Panem Bogiem, jako sprawiedliwym sędzią i miłosiernym Zbawicielem, ale to spotkanie nikogo nie ominie. Dla nas każdego będzie to nasza śmierć, też będzie koniec świata. Maryja przygotowuje nas do tego ostatecznego spotkania z Panem. Stąd jej wołanie o pokutę i nawrócenie, o zadośćuczynienie za grzechy popełnione przez nas, o składanie ofiar i zadośćuczynienie za grzeszników, aby nie zostali oni potępieni. Stąd wołanie o nieustanną modlitwę różańcową. Pan Bóg rzuca nam, ludziom, swoiste koło ratunkowe w postaci nabożeństwa pierwszych sobót, o których mówi, do których wzywa Matka Boża. Specjalną misję zlecił Pan Jezus przez Maryję swoim namiestnikom, papieżom. Mieli oni za zadanie poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, aby uratować świat od wojen i rozprzestrzeniania się komunistycznego ateizmu. Akty te w roku 1942 przez Piusa XII i 1984 przez Jana Pawła II przyniosły błogosławione skutki. Ale czy zapowiedzi zawarte w trzeciej tajemnicy fatymskiej już się skończyły i zrealizowały? Czy to już się zakończyło? Znamy komentarze kardynała Ratzingera i kardynała Sodano. Z jednej strony ta trzecia tajemnica o krwawym prześladowaniu Kościoła odnoszą oni do zamachu na Ojca Świętego, ale tutaj zwłaszcza kardynał Ratzinger jakby daje odpowiedź, że to nadal się realizuje. I tutaj to moja refleksja, jeżeli widzimy to wzrastające prześladowanie chrześcijan przez islam chociażby, czy to też nie jest jakaś zapowiedź, czy to też nie należy do tajemnicy fatimskiej. Ostatnio mieliśmy doktorat, właśnie jeden z księży na Kolbianu napisał o prorocki wymiar objawień fatimskich i w czasie dyskusji jeden z profesorów, ksiądz Palotyn, wiem, Palotyni szczególnie objawieniami fatimskimi w Polsce się zajmują, na Krzeptówkach jest to centrum, wydają tą nowennę fatimską. On mówi, że on osobiście twierdzi, że nie wypełniła się trzecia jeszcze tajemnica, bo tam jest opis, że papież ginie od oczywiście strzałów, ale także strzałów z łuków. I właśnie on mówi, że czy to jest symbol islamu, prawda, zamach, atak na papieża czy na kościół, ten łuk. Oczywiście to są takie gdybania, nie chcę tutaj dawać interpretacji, natomiast na pewno to wyzwanie z Fatimy Matki Bożej jest aktualne i wezwanie do naszego nawrócenia, do modlitwy, do praktykowania pierwszych sobót, że to jest, ma być ten nasz wkład w ratunek świata, w zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. I trzeci paragraf, już ostatni. Niepokalane serce Maryi światem na ścieżce prowadzącej do świtu naszego zmartwychwstania. Wielu nawet wybitnych teologów zastanawia się i nie może zrozumieć, dlaczego Pan Bóg chciał wprowadzić nabożeństwo niepokalanego serca Maryi zarówno w formie praktykowania pierwszych sobót miesiąca, jak i w formie oddania świata niepokalanemu sercu Maryi. Czyż nie powinniśmy poświęcić się tylko samemu Bogu, czyż tylko nie Jemu należy się kult i chwała? Takie argumenty bardzo często padają. I szukając odpowiedzi na ten Boży zamysł, bo to jest pomysł Pana Boga, nie nas, Pan Bóg tak chce, więc nie poprawiajmy Pana Boga, prawda? Matka Boża za plecami Pana Boga w Fatimie się nie pojawiła, tylko Pan Bóg ją posyła do nas. Otóż szukając odpowiedzi na ten Boży zamysł, wydaje się, że odpowiedź jest podobna do tej, jaką dał Pan Bóg, kiedy posłał swojego Syna, kiedy Bóg stał się ubogim człowiekiem w zapomnianej mieścinie na prowincji. Cud wcielenia był odpowiedzią na pychę szatana i pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Przyjmując postać sługi i uniżając się, Chrystus pokazał, że prawdziwa wielkość i godność człowieka polega na pokornej służbie Bogu i ludziom oraz na miłości, aż do oddania życia za nas, życia swojego. Dziś Pan Bóg pokazuje nam wzór człowieczeństwa w osobie matki swego Syna. Ona jako niepokalana, nigdy nie podlegająca szatanowi, jest arcydziełem stworzenia. Jest nową Ewą, która nigdy nie powiedziała Panu Bogu nie. Jej serce zaś, pod którym nosiła Bożego Syna, jest symbolem i znakiem miłości całkowitej, na wzór miłości Chrystusa. Oddać się niepokalanemu sercu Maryi to znaczy bezgranicznie zaufać Bożej mądrości, nie własnej mądrości, ale Bożej mądrości. To znaczy być posłusznym Bożym zamiarom, to znaczy wpatrywać się w to niepokalane serce, by uczyć się od niepokalanej posłuszeństwa, pokory i miłości. Aby, to znaczy stawać się nowymi Ewami, nowymi Adamami, tak jak Maryja stała się nową Ewą, abyśmy byli takimi arcydziełami Bożymi, jak Pan Bóg nas chciał, nowymi, czyli tymi, którzy zawsze będą posłuszni Panu Bogu. Jeżeli w takiej perspektywie spojrzymy na Boży plan zbawienia dla naszych czasów, bo możemy mówić o tym planie zbawienia dla naszych czasów, oczywiście Chrystus nas zbawia, ale to posłanie z Fatimy to szczególne przypomnienie Ewangelii. Jeżeli w takiej właśnie perspektywie spojrzymy na ten Boży plan zbawienia dla naszych czasów, to dostrzeżemy, że Pan Bóg posyła Maryję, posłał Maryję tak, jak posyłał proroków w Starym Testamencie. Posłał ją, aby jak gwiazda zaranna wskazywała nam nadchodzącego Pana, aby przypominała nam, że na swoje życie mamy patrzeć w świetle Chrystusa, który jest światłością ze światłości, który jest światłością świata, który jest jedyną światłością, która nas oświeca. Tylko Jego światłość ma sens, ma znaczenie, ma wagę. Tylko w tym chrystusowym blasku będziemy potrafili dostrzegać i zwalczać grzech w naszym życiu. Tylko wtedy będziemy w stanie z miłości składać ofiary i zadośćuczynienie za siebie i za naszych braci grzeszników. Niepokalane serce Maryi uczy nas także, abyśmy my, naszym postępowaniem, modlitwami i praktykowanymi czynami zadośćuczynienia rozświetlali drogę naszym siostrom i braciom, tym, którzy są w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacji grzechu. Bądźmy dla nich, tak jak Maryja, drogowskazami i gwiazdami wskazującymi drogę do Pana Boga. To hasło tego sympozjum, tych dni kolbiańskich, że mamy wskazywać innym światło, drogę do Pana Boga. Niech nasze czyny i słowa wskazują im prawdziwą i jedyną światłość świata, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zakończenie. Temat tegorocznych dni kolbiańskich brzmi: wezwani, aby rozświetlać ciemności. W niniejszym referacie starałem się ukazać syntetycznie, w jaki sposób Maryja rozświetla nasze ciemności. W jakim sensie możemy nazywać ją gwiazdą zaranną, zwiastującą świt zmartwychwstania. Została ukazana przede wszystkim jej wiara, która w Wielki Piątek i Sobotę stała się wiarą całego rodzącego się Kościoła. Do dziś wspominamy tę wiarę Maryi i uczymy się jej od niej w każdy dzień sobotni. Ale Maryja przygotowuje nas także na powtórne przyjście Mesjasza i na nasze zmartwychwstanie. Jako kochająca matka, widząc nasze grzechy, zstępuje na ziemię i w Fatymie wzywa nas do opamiętania, aby nie obrażać już więcej Pana Boga. Po raz kolejny objawia się jako gwiazda zaranna, zwiastując przyjście Pana, tym razem drugie. Obyśmy odpowiedzieli na jej matczyne błagania, obyśmy sami żyli w świetle łaski Bożej i wskazywali to światło wszystkim, których codziennie spotykamy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi za to jego przedłożenie. Myślę, że bardzo potrzebujemy od czasu do czasu takiej syntezy teologii maryjnej, która by nam pokazała jasno, kogo mamy naśladować, w czym, w jaki sposób. Niech komentarzem do tego wykładu ojca profesora będą słowa świętego Maksymiliana, które każdy z was ma na tegorocznym programie. Pozwólmy się wszyscy niepokalanej coraz doskonalej prowadzić, gdziekolwiek i jakkolwiek ona nas chce postawić, aby przez dobre spełnianie naszych obowiązków przyczynić się do tego, aby dla jej miłości wszystkie dusze zostały pozyskane. Nic dodać, nic ująć. Moi drodzy, korzystając z tego, że mamy między nami ojca profesora, słyszeliśmy wszyscy to jego przedłożenie, czy ktoś ma jakieś pytania? Jedyna okazja. Wszystko jasne. Zatem poproszę ojca Grzegorza, żeby powiedział dwa słowa na temat studiów, które mają miejsce w Niepokalanowie, w Kolbianum, w Akademii Maryjnej i zachęcił może tutaj obecnych do podjęcia takich studiów. Ojciec Adam, niech dobrze słucha.
Bardzo dziękuję za tę możliwość. No ja tak za każdym razem, jak jestem, czy tu, czy w Niepokalanowie, na zjazdach animatorów zachęcam. Już piąty rok te studia trwają. Wiemy, że ojciec Maksymilian marzył o powstaniu Akademii Maryjnej. No w jakim sensie możemy powiedzieć, że staramy się to jego marzenie realizować. I tutaj przywiozłem plakaty już zwiastujące szósty rok wykładów i folderki. Przypomnę, że są to studia niestacjonarne, czyli zaoczne. Trwają w ciągu czterech tygodniowych zjazdów w ciągu roku. Dzięki temu także z zagranicy przybywają studenci, nawet ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady. Tutaj mamy dwóch studentów, brat Bogdan, brat Bogdan z Republiki Czeskiej przyjeżdża do nas, tak? I tutaj pan Adam, tu z Polski też, także tu są żywi studenci studiujący w Kolbianum. I są dwa rodzaje studiów dla tych, którzy mają magisterium z teologii, studia doktoranckie, czteroletnie, które potem kończą się napisaniem pracy doktorskiej i obroną doktoratu. Natomiast dla pozostałych, którzy mają studia czy magisterskie, licencjackie z jakiejkolwiek innej dziedziny, są studia podyplomowe, mogą trwać dwa lata, niektórzy potem kontynuują to również przez cztery lata, aby poznać właśnie Matkę Bożą. I program studium obejmuje takie szerokie aspekty: Matka Boża w Piśmie Świętym, w nauce Ojców Kościoła, w tradycji, dogmaty maryjne, w literaturze, także w innych religiach czy w islamie, w muzyce. W tym roku właśnie była Maryja w muzyce i wiele, wiele takich innych zagadnień, że patrzymy na Matkę Bożą właśnie w różnych aspektach, także poprzez kulturę, świadectwa kultury, jakie mamy, czy odkrywamy. Ale przede wszystkim staramy się poznać Matkę Bożą, aby ją kochać, naśladować i innym nieść Chrystusa na drodze maryjnej, do której też zachęca papież Franciszek. Więc moja taka zachęta, kto z Państwa chciałby podjąć te studia, to serdecznie zapraszam. Natomiast mam też prośbę, tradycyjnie tu przywiozłem plakaty, folderki, jeżeli Państwo zechcielibyście wziąć do swoich parafii, oczywiście za zgodą duszpasterzy, gdzieś w gablocie rozmieścić, czy poprosić o ogłoszenie, to byłbym bardzo wdzięczny. Różnymi drogami staramy się docierać, powiedzmy przez internet, ale też ta metoda przez plakaty, zwłaszcza w parafiach, chociaż najbardziej sprawdzona to jest jednak osobiste zachęta, prawda, kogoś, kto studiuje, czy ktoś, kto słyszał, to najwięcej dobra daje. No i też chciałem tu się, pochwalić Kolbianum, prawda, że już były 3 obrony, 3 doktoratów. Tutaj wśród nas jest ojciec Stanisław Piętka, który 1,5 miesiąca temu obronił doktorat właśnie z dyplomika. Z treści teologicznych dyplomika, więc bardzo dobrze to opracował. Myślę, że ukaże się w formie książki, chociaż właśnie recenzenci i komisja proponowała 2 publikacje, że jedną właśnie tą naukową, sam doktorat, natomiast drugą bardziej popularną, tak dla animatorów, moderatorów, członków rycerstwa, jak to mówili, bez przypisów, prawda, czyli bez, w takiej formie prostszej. A więc właśnie te 3 doktoraty i ostatni był właśnie o Matce Bożej Fatimskiej, również bardzo ciekawy, gdzie ksiądz doktor, który też jest kapelanem wojskowym, ten aspekt profetyczny, jak w historii XX wieku to objawienia się spełniały, a ponieważ on był także kapelanem w sztabie wojska, dużo treści także militarnych wiedział, prawda? Więc oczywiście nie zdradzał tutaj nic wojskowych w doktoracie, ale pewne wiadomości, zwłaszcza z historii, od strony także wojskowej przekazał, jakie były zagrożenia, chociażby wojną nuklearną, czy właśnie tutaj wejściem do Polska, także też bardzo ciekawe. To bardzo dziękuję i nie wiem, ja może, czy te plakaty teraz rozdać, czy
moi
przy
drodzy,
wyjściu, może przy wyjściu stanę.
Plakaty tu są, to będzie okazja po zakończeniu może, bo teraz będzie trochę zamieszania. Ojciec Adam słyszał wszystko, tak? Dobrze. Wszystkich zachęcamy do podjęcia tych studiów, bo dla nas też to jest istotne.
Przepraszam, ksiądz Jacek Pędziwiat już skończył studia, teraz pisze pracę, także to też znamy wszystkim.
Także zobaczcie, że z tych kręgów rycerstwa niepogranej też sporo osób jest zaangażowanych w te studia.